Kiedy myślimy o czytaniu starożytnych tekstów, to zazwyczaj mamy w głowie obraz czegoś potwornie liniowego. Wyobrażamy sobie, że to przypomina czytanie jakiegoś zakurzonego, przestarzałego regulaminu, prawda?
Mhm, dokładnie. Gdzie fakty i zasady ułożone są po prostu jeden po drugim w prostej linii.
No właśnie. Otwieramy wielką księgę, czytamy jedno zdanie, analizujemy je, rozumiemy i idziemy linijkę niżej. Wydaje nam się, że to zwykła, taka bardzo prosta autostrada informacji.
Ale co, jeśli to podejście, do którego, wiesz, przyzwyczaiła nas współczesna edukacja, jest całkowicie błędne?
O to właśnie chodzi. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Co, jeśli te teksty wcale nie przypominają prostej drogi? Co jeśli to jest potężna, trójwymiarowa, wibrująca od znaczeń szachownica?
Szachownica, na której dosłownie każdy ruch odzywa się echem setki lat w przeszłość i w przyszłość. To jest fascynująca perspektywa.
Dzisiejsza dogłębna analiza zabiera nas właśnie w taką podróż. Zabieramy się za zdekodowanie tego mechanizmu. Będziemy opierać się na badaniach doktora Matthew S. Harmona.
Tak, z jego doskonałego wykładu o tym, w jaki sposób autorzy biblijni wykorzystywali teksty swoich poprzedników, udostępnionego przez Biblical e-Learning.
Zgadza się. Ale żeby było jasne, my tu nie będziemy robić jakiegoś suchego streszczenia z teologii. To nie jest ten typ rozmowy.
Zdecydowanie nie. Naszym celem jest obnażenie ukrytych warstw znaczeniowych.
Dokładnie. Chcemy pokazać tę swoistą architekturę informacji. To udowadnia, że starożytne pisma to nie jest zbiór izolowanych cytatów, tylko, wiesz, zaawansowana, niewiarygodnie wręcz powiązana sieć.
Przypomina to zjawisko, które dzisiaj nazwalibyśmy zaawansowanym internetem opartym na hiperlinkach.
Tylko stworzonym tysiące lat przed wynalezieniem prądu. Brzmi kosmicznie, ale dzisiaj to rozłożymy na czynniki pierwsze. Skupimy się na dwóch wymiarach kontekstu. Horyzontalnym i wertykalnym.
To przeniesienie dzisiejszych schematów cyfrowych na starożytny pergamin wcale nie jest przesadzone. Zrozumienie tego zjawiska potrafi wywołać u czytelnika prawdziwy szok poznawczy.
Oj tak, sama tego doświadczyłam, przygotowując się do naszej dzisiejszej dyskusji.
Ponieważ to całkowicie zmienia reguły gry w czytaniu starych tekstów. Żeby w ogóle zacząć po tym nawigować, musimy uświadomić sobie, w jaki sposób starożytni pisarze postrzegali swoją publiczność.
Czyli to nie było tak, że tłumaczyli wszystko od zera.
Właśnie nie. Oni nie pisali dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy daną historię. Wychodzili z założenia, że ich odbiorcy funkcjonują w kulturze silnie zakorzenionej w pamięci i przekazie ustnym.
Aha, czyli umieli płynnie łączyć kropki na przestrzeni całych epok historii, tej historii redempcyjnej.
Zakładali głęboką, wręcz organiczną znajomość poprzednich pism. To pozwalało im rzucać subtelne aluzje bez żadnych przypisów na dole strony.
Bez tych wszystkich udogodnień, z których my dzisiaj musimy korzystać, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć. No dobrze, to używając dzisiejszej terminologii, o jakich wymiarach dokładnie mówimy?
Ci autorzy operowali na dwóch kluczowych wymiarach kontekstu. Możemy je określić jako horyzontalny i wertykalny. To jest klucz do odblokowania ich intencji.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, zanim wejdziemy w te naprawdę złożone, wielopoziomowe przykłady, bo mam ich tu kilka, musimy mieć pewność, że dobrze operujemy tymi pojęciami.
Jasne, zróbmy z tego konkretne narzędzia.
Mamy kontekst horyzontalny, wyobrażam sobie to jako oś X na wykresie, i kontekst wertykalny, czyli naszą oś Y. Jak to działa w praktyce, tak na poziomie zwykłego tekstu?
Zacznijmy od osi X, czyli tego kontekstu horyzontalnego. To jest nasze bezpośrednie otoczenie literackie. Kiedy analizujemy jakieś zdanie, to jest wszystko to, co leży obok niego.
Aha, czyli sąsiednie wersety, akapity, cały rozdział, prawda?
Dokładnie tak. A w ostateczności cała księga, w której ten tekst się znajduje. To jest to, co czytamy fizycznie tuż przed i tuż po interesującym nas fragmencie. To ustala nam scenografię i bohaterów.
Bezpośrednią akcję. Dobra, to jest ten łatwiejszy wymiar. A co z osią Y?
Oś Y, czyli kontekst wertykalny, to coś, co nadaje temu głębię historyczną. To jest to zjawisko, w którym nowszy tekst celowo odwołuje się do tekstu starszego.
Czyli autor zakotwicza swoje słowa w czymś, co wydarzyło się na przykład dziesiątki albo setki lat wcześniej.
Mhm. To są te wszystkie aluzje, echa i bezpośrednie cytaty, które łączą różne punkty wzdłuż osi czasu. Zamiast czytać tekst tylko od lewej do prawej, zaczynamy czytać go również w głąb czasu.
Wiesz, istnieje na to świetna wizualizacja. Znalazłam ją w materiałach. Kontekst wertykalny zachowuje się dokładnie jak mała śnieżka, którą ktoś ulepił na samym szczycie wysokiej góry i rzucił w dół.
O, to bardzo trafne porównanie. Zaczyna się niewinnie.
No właśnie, na początku to jest tylko trochę zmarzniętego śniegu. Powiedzmy, ten jeden oryginalny tekst sprzed wieków. Ale w miarę jak ta śnieżka toczy się po zboczu historii z pokolenia na pokolenie, no to zbiera po drodze coraz więcej materiału.
Z każdym stuleciem uderza w nią kolejny tekst, taki, który do niej nawiązuje, a potem następny, prawda?
Tak. Na samym dole to już nie jest mała kulka śniegu, tylko po prostu gigantyczna, ciężka lawina znaczeń.
Mhm. I kiedy starożytny autor nawiązuje do tej najstarszej idei, to on nie wyciąga stamtąd tylko tego pierwszego zdania.
Dokładnie. Uderza w całą tę potężną, skumulowaną kulę. Nowe słowa obrastają tym wszystkim, co wydarzyło się po drodze. My już nie czytamy surowego komunikatu. My czytamy całą historię jego interpretacji.
Ten mechanizm akumulacji znaczeń sprawia, że teksty zaczynają prowadzić ze sobą niezwykle żywy dialog. To nie jest jednostronna ulica.
Znaczy, to nie jest tak, że pisarz tylko pożycza autorytet, żeby, nie wiem, uwiarygodnić to, co sam pisze.
Zdecydowanie nie tylko to. On oczywiście nadaje nowym wydarzeniom głębię, rzucając na nie światło przeszłości, ale jednocześnie potrafi całkowicie przemodelować to, jak my rozumiemy ten starszy tekst.
Czyli wymaga to trzymania w głowie obu tych obrazów naraz.
Dokładnie. To intelektualny wysiłek polegający na śledzeniu całej trasy tej twojej śnieżki.
Skoro mamy już te dwa narzędzia w ręku, wiesz, naszą poziomą scenografię i tę pionową śnieżkę, weźmy je do warsztatu i przetestujmy na żywym organizmie.
Bardzo chętnie. Jaki przykład bierzemy na tapetę?
Kogoś, kto znają chyba wszyscy, nawet jeśli nigdy nie analizowali starożytnych pism, zmieszły się z królem Samolonem. Postać ikoniczna, mądrość, nieprawdopodobne bogactwo, no i budowa potężnej świątyni.
Tak, klasyka Starego Testamentu.
Ale w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 11, trafiamy na opis jego upadku. I z perspektywy samego tylko tekstu dowiadujemy się rzeczy wręcz absurdalne pod kątem logistycznym. Samolon miał posiadać 700 żon i 300 konkubin.
Liczba, która do dziś budzi, delikatnie mówiąc, zdumienie.
Co więcej, tekst rzuca bardzo konkretnymi nazwami geograficznymi i etnicznymi. Były wśród nich Moabitki, Ammonitki i Edomitki. I w końcu pada zdanie, że te kobiety odwróciły jego serce od Boga.
Jak to wygląda, gdy czytamy to tylko horyzontalnie?
No właśnie, czytając w linii prostej, widzimy klasyczną, dość tragiczną historię władcy, który na starość stracił kompas moralny i być może pogubił się w zarządzaniu tak gigantycznym przedsięwzięciem polityczno-matrymonialnym. Brzmi to jak kolejny błąd ludzkiej natury.
I tu właśnie wkracza nasz kontekst wertykalny, który całkowicie zmienia ten obraz. Ze smutnego potknięcia starzejącego się monarchy to zdarzenie staje się świadomą, chłodno skalkulowaną rebelią.
O, mocne słowa. Ale to ma poparcie w tekstach, prawda?
Oczywiście. Kiedy badamy horyzontalny kontekst Księgi Królewskiej, widzimy historię pękającego królestwa. Ale prawdziwy ciężar tych wersetów leży w tym, czego autor nie napisał wprost.
A co każdy ówczesny czytelnik wychwyciłby od razu. Złapmy tę sieć pułapek.
Ten krótki, z pozoru kronikarski opis żon Salomona bazuje na potężnej sieci starych praw. Praw, które król ze swoją mądrością doskonale znał. On nie zignorował jakichś ogólnych zaleceń.
Złamał konstytucję. Bo Salomon skompletował tu swoiste bingo najcięższych zakazów. Spójrzmy na to z bliska. Miał żony z okolicznych narodów. To uderza prosto w Księgę Powtórzonego Prawa, która kategorycznie zakazywała takich sojuszy.
Zgadza się. A ten zakaz wywodził się wertykalnie jeszcze głębiej, z Księgi Wyjścia. Chodziło o prostą zasadę odcięcia obcych politeistycznych wpływów od władzy.
Dalej mamy liczbę tych kobiet. Przecież ta sama Księga Powtórzonego Prawa zawierała specjalny rozdział, taką powiedzmy instrukcję obsługi króla. Tam wyraźnie zabroniono gromadzenia wielu żon.
Z dokładnie tym samym uzasadnieniem, aby jego serce się nie odwróciło. pisarz biblijny używa dokładnie tej samej frazy.
To jest niesamowite. I na koniec te konkretne nacje, Moabitki i Ammonitki. Prawa zakazywały włączania tych narodów do zgromadzenia, co z kolei było echem, wiesz, tych starych zdrad z czasów wędrówki przez pustynię.
Z Księgi Liczb, tak. Pisarz opisujący Salomona w ogóle nie musiał dodawać obszernego komentarza potępiającego. Nagromadzenie wertykalnych odniesień robi to za niego.
Czyli to uświadamia czytelnikowi, że to nie była jakaś tam drobna chwila słabości. Ten człowiek wziął najważniejsze prawodawstwo, wykreślił po kolei każde ograniczenie nałożone na władzę i zrobił coś dokładnie odwrotnego.
Krok po kroku. Co więcej, ta konkretna sieć powiązań rośnie dalej. Wiele stuleci później wchodzimy do księgi Nehemiasza.
Autor mierzy się z podobnym problemem.
Tak. Lud znów zawiera mieszane małżeństwa. I Nehemiasz używa dokładnie tego samego schematu. Aktywuje tę samą sieć tekstów, ale odwołuje się bezpośrednio do Salomona. Mówi wprost, że na tym polegał jego grzech.
Śnieżka toczy się dalej. Od Księgi Wyjścia, przez Prawo dla Królów, przez Kronikę Salomona, po Nehemiasza. Salomon pokazał nam, jak przeszłość potrafi obciążyć jedno wydarzenie.
Mhm.
Skoro to działało tak w Starym Testamencie, no to weźmy teraz na tapet Nowy Testament. Bo tam sieć nie jest już tylko zbiorem ostrzeżeń. Ona działa we wszystkich kierunkach. I tu robi się naprawdę ciekawie.
Zdecydowanie. Tam mamy niesamowite wielokierunkowe aktywacje. Co masz na myśli konkretnie?
Weźmy przykład, który jest wręcz majstersztykiem manipulacji kontekstem. Ewangelia Marka, sam początek. Pierwsze słowa pierwszego rozdziału.
O tak, słynne wprowadzenie.
Marek chce zacząć z takim maksymalnym impetem, więc pisze, cytuję, jak napisano u proroka Izajasza, i od razu wrzuca cytat. Oto posyłam mojego posłańca przed tobą, który przygotuje twoją drogę.
Mm-hmm.
I każdy, kto orientuje się w tej starożytnej sieci, patrzy na to i doznaje zwarcia. Dlaczego? Bo to zdanie w ogóle nie pochodzi z Księgi Izajasza. To jest dokładny cytat z Księgi Malachiasza w rozdziale 3.
Dokładnie.
Dopiero następne zdanie u Marka jest z Izajasza. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, wiesz, jakby Marek pomylił się w swoich notatkach już w pierwszym akapicie księgi.
A fascynujące jest tutaj to, że o żadnej pomyłce nie może być mowy. Marek wcale się nie pomylił. On wykonuje tu wysoce złożoną operację intelektualną, w pełni świadomy, że jego bystrzy czytelnicy natychmiast to wychwycą.
Ale po co miałby przypisywać słowa Malachiaszowi Izajaszowi?
Ponieważ Marek doskonale wie, że sam Malachiasz, pisząc swój tekst setki lat wcześniej, oparł się na wizji z Księgi Izajasza. Malachiasz już dokonał reinterpretacji. Marek używa go jako pierwszego uderzenia.
Czekaj, to brzmi jak incepcja, sen we śnie.
A królicza nora jest jeszcze głębsza. Sam Izajasz nie wziął tej idei z powietrza. On czerpał ze starszej obietnicy z Księgi Wyjścia. Tam Bóg obiecał posłańca, który poprowadzi lud przez pustynię.
O rety! Czyli mamy Wyjścia, Izajasza, Malachiasza i w końcu Marka?
Tak, ale następuje tu subtelna lingwistyczna ewolucja. W starym tekście Księgi Wyjścia słowo określające posłańca odnosiło się do bytu anielskiego, do anioła. Jednak Izajasz i Malachiasz przekształcili to pojęcie. Przesunęli punkt ciężkości na oczekiwanie ludzkiego posłańca.
Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Z pracą genialnego producenta muzycznego. Wyobraźmy sobie Markę jako takiego DJ-a. DJ Marek wchodzi na scenę, zapowiada, że teraz zagra potężny klasyk Izajasza.
Aha, rozumiem, do czego zmierzę.
Wszyscy czekają na ten stary, znajomy beat, a on nagle puszcza sampla z nowszego utworu Malachiasza. I on to robi celowo, bo wie doskonale, że Malachiasz już opierał się na klasyku Izajasza.
To znakomita analogia.
DJ Marek aktywuje cały horyzontalny kontekst obu starych płyt. Zmusza nas, żebyśmy słyszeli te obie melodie naraz.
I ta analogia sprawdza się doskonale, kiedy spojrzymy na dowody w tekście. To udowadnia, że Marek celowo naciska te historyczne przyciski na konsolecie. Skąd u niego słowo Ewangelia na samym początku?
Właśnie. Skąd?
To słowo pochodzi wprost z horyzontalnego kontekstu Izajasza w Septuagincie, greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. A dlaczego Jan Chrzciciel, ów ludzki posłaniec u Marka, ubrany jest w sierść wielbłąda i jeszarańcze?
Czekaj, czy to nie jest strój Eliasza?
Zgadza się. A to z kolei aktywacja horyzontalnego kontekstu Malachiasza. Malachiasz pod sam koniec księgi zapowiada powrót kogoś właśnie w duchu Eliasza. Marek sampluje obie płyty, biorąc z nich najlepsze bity.
To zderzenie jest po prostu niesamowite. Ale wiesz, tu pojawia się dla mnie ogromny problem praktyczny.
Jaki problem?
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Skoro jeden stosunkowo krótki cytat na początku potrafi pociągnąć za sobą Księgę Wyjścia, Izajasza, Malachiasza i wymusza pamiętanie, jak anioł zmienił się w człowieka, no to ryzyko informacyjnego przytłoczenia jest gigantyczne.
Rzeczywiście, dla nas to może być ściana tekstu.
Stawiam się w butach czytelnika. Jak my mamy się poruszać w tym gąszczu bez jakiegoś superkomputera pod ręką? To jak zapamiętanie tysięcy detali z uniwersum Marvela. Gdy jedna historyczna lawina uderza w drugą, dostajemy chaos. Jak to ująć w ramy?
I to jest bardzo słuszne pytanie. Na szczęście nie musisz robić tego sama. Istnieje koncepcja sieci tekstualnych, z angielskiego Textual Networks. Harmon mocno opiera się tu na badaczach takich jak Gary Schnitger.
Schnitger napisał książkę o wykorzystaniu Starego Testamentu w Starym Testamencie, tak?
Zgadza się. Ci naukowcy pomagają nam zmapować ten chaos. Tworzą swego rodzaju detektywistyczne tablice, na których te czerwone nici włączą wszystkie poszlaki w logiczny system.
Dobrze, to sprawdźmy taką mapę w akcji. Przetestujmy ją na jednym z najważniejszych węzłów Biblii. Weźmy na warsztat Przymierze Dawidowe. Wszyscy kojarzymy tę obietnicę z drugiej księgi Samuela, rozdział 7. Bóg obiecuje Dawidowi wieczny tron, no i oczywiście relacje ojciec-syn między Bogiem a królem.
Dokładnie. Ale dzięki naszej mapie sieci tekstualnych wiemy, że ta obietnica nie wzięła się z próżni. Ona czerpie z dużo starszego tekstu, z Księgi Rodzaju. Konkretnie ze słów proroctwa, że berło nie odejdzie od plemienia Judy.
Aha, a Dawid oczywiście wywodził się z plemienia Judy.
Właśnie. Późniejsze teksty, na przykład Psalm 2 czy 89, funkcjonują jak potężny wzmacniacz tego sygnału. Splatają te tradycje ze sobą, biorą motyw posłuszeństwa narodów z Księgi Rodzaju i łączą go z motywem synostwa z Księgi Samuela.
Więc co to wszystko oznacza? Bo to przecież musi prowadzić do jakiegoś wielkiego finału, prawda?
Oczywiście. I ten finał uderza z pełną siłą w Nowym Testamencie.
Dobra, przeskakujemy znów na początek dorosłego życia Jezusa. Scena chrztu w Jordanie, tłum ludzi, woda i nagle z nieba pada głos: Ty jesteś mój syn umiłowany. Kiedy czytam to tylko horyzontalnie, to jest miły komplement. Od potwierdzenie tożsamości.
Ale my mamy już w głowie trójwymiarową szachownicę. To nie jest komplement rzucony w próżnię.
To jest dźwięk uderzenia w sam środek starożytnej, wibrującej od wieków pajęczyny. To zdanie aktywuje Samuela, aktywuje psalmy i Księgę Rodzaju, pokazując krzyżowanie się wszystkich tych węzłów w osobie stojącej w tej rzece. To trzęsie całym systemem.
Jeśli spojrzymy na to z tej szerszej perspektywy, wyłaniają się nam trzy główne wnioski z dzisiejszej analizy. Po pierwsze, rozglądaj się horyzontalnie po obu stronach osi czasu. Sprawdzaj tekst dawcy i biorcy.
Zgadzam się. A po drugie?
Po drugie, pamiętaj o akumulacji znaczeń. Słowa nie są martwe, nowsze pokolenia dodają głębi do starej obietnicy. I w końcu po trzecie, warto korzystać z gotowych map sieci tekstualnych. Nie utoniemy w detalach, lecz dostrzeżemy majestat obrazu.
Powiem ci, że takie podejście uwalnia. Uwalnia od czytania tych starych tekstów jako jakichś martwych nakazów czy przypadkowych cytatów. Nagle staje się to żywym, oddychającym dialogiem toczącym się między autorami.
Zdecydowanie.
Zwieńczając to wszystko, mam jedną bardzo prowokacyjną myśl na koniec. Nie rozmawialiśmy o tym, ale skoro te intertekstualne powiązania są tak skomplikowane, przypominają wręcz potężny cyfrowy hipertekst, to jak bardzo musimy zrewidować nasze protekcjonalne wyobrażenie o zdolnościach poznawczych starożytnych? Mamy tendencję do patrzenia na nich z góry. A przecież oni to robili tysiące lat przed wyszukiwarkami, głównie w pamięci.
Złożoność ich pamięci zbiorowej jest wręcz onieśmielająca.
I tu nasuwa się pytanie o nas. Skoro oni tworzyli ten internet w słowach tak dawno, to czy nasz współczesny, ułatwiony dostęp do smartfonów i chmur obliczeniowych paradoksalnie nie sprawił, że straciliśmy zdolność do tak głębokiego łączenia faktów i utrzymywania ich w pamięci?
To bardzo niepokojące, ale trafne spostrzeżenie.
Z tą zagadką o kondycji naszych współczesnych umysłów zostawiamy Was, drodzy słuchacze, do samodzielnych przemyśleń i Waszych własnych wertykalnych poszukiwań.